Radio Plus. Sedno sprawy.
Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, były szef MSZ, były marszałek Sejmu, były szef Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie marszałku.
Witam. Dzień dobry panu redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie marszałku, ruszyły prace nad powstaniem trzech sejmowych komisji śledczych, ale niektórzy politycy Platformy mówią, że będzie ich jeszcze więcej. To ile docelowo tych komisji śledczych miałoby powstać?
Sprawa jest ważna. Jak rozstrzygać, jak rozstrzygnąć podejście do tej historii 8 lat, do tych rzeczy, które obiecywaliśmy w kampanii wyborczej, czyli takiego twardego rozliczenia. Żeby nie było tutaj politycznej zemsty czy dintory, tylko żeby była rozmowa o konkrecie, o tym, żeby też parlament zaangażować, wszystkie kluby, przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych, także opozycji, do rozstrzygnięcia odpowiedzi na pytania o ważne sprawy. Mhm. Wybory kopertowe, afera wizowa. Tych rzeczy jest wiele.
One
są oczywiste i one są położone.
Będzie więcej tych komisji faktycznie?
To zależy. Ja uważam, że to jest kwestia równoległe pytanie o sprawy reformy prokuratury. Mhm. Jak ma wyglądać docelowo prokuratura, to wiemy, bo chcemy niezależnej prokuratury, tak jak ona była za naszych rządów, żeby tak się stało. Natomiast prokuraturę uważam, że to trzeba skorelować. Pracę komisji śledczych i funkcjonowanie prokuratury, która prowadzi przecież postępowanie w niektórych sprawach. Jeżeli będzie potrzeba większej liczby komisji, to taką to je po prostu powołamy.
Tylko, panie marszałku, że te komisje, no, ich jednym z głównych zadań to jest, jak rozumiem, upublicznienie po prostu pewnych spraw, bo te uprawnienia śledcze komisji to do nazwy się przede wszystkim sprowadzają, bo no, potem kieruje i tak do prokuratury zawiadomienie, do prokuratura bada sprawę. Więc jeżeli przejmiecie i tak wszystkie służby, to po co komisje, które będą naraz wszystkie działały, tego i tak nie będą w stanie ludzie obserwować na bieżąco?
Będą w stanie i ważne, żeby obserwowali. Ważne, żebyśmy wszyscy mieli wiedzę o mechanizmach, o tym, do czego doprowadziło państwo.
Ale jak przejmiecie wszystkie służby, to nie lepiej, żeby one się tym zajęły?
Będą się zajmować, tylko my nie jesteśmy, to nie jest polityczna zemsta, to nie jest efekt jakiegoś festiwalu, który chcemy organizować. Uważamy, że takie sprawy jak na przykład Pegasus, cały system wprowadzenia i podsłuchiwania walki z posłami, parlamentarzystami, przedstawicielami opozycji, jest ważne, żeby te mechanizmy zobaczyć. I te pytania trzeba zadać publicznie i publicznie na nie odpowiedzieć.
A to też swoją drogą inna kwestia, ile posiedzeń tej komisji będzie utajnionych, panie marszałku.
To prawda, jest inny temat. Tylko proszę zobaczyć też, że my w Senacie, bo była taka możliwość, powołaliśmy komisję do spraw Pegasusa. Tutaj będzie dużo łatwiej nam doprowadzić do konkretnych pytań i wskazań także personalnych.
Mhm. Panie marszałku, czy nowa władza powinna działać wyłącznie w zgodzie z prawem, tak absolutnie, na przykład odwracając zmiany w sądownictwie, czy czasami w swojej ocenie w dobrej wierze to prawo można nagiąć, złamać?
Nie, prawo jest święte. Prawo dura lex sed lex. I uważam, że nie możemy wprowadzać zmian, korzystając z drogi na skróty. Nie można łamać prawa, żeby walczyć o prawo. I to jest coś absolutnie oczywistego. Oczywiście jest tak, że trzeba zastanowić się, czy wszystkie decyzje, które były podejmowane wcześniej, były podejmowane w zgodzie z obowiązującym prawem. To jest do spokojnej analizy. My nie jesteśmy ugrupowaniem, czy ta koalicja demokratyczna to nie są ugrupowania, które będą chciały politycznej zemsty i zrobienia tego szybko i zrobienia z tego spektaklu politycznego.
Ale sporo waszych wyborców chciałoby politycznej zemsty.
No, okay, ale
a ta liczba komisji śledczych świadczy o tym, że tak, to ma być też spektakl.
Nie, bo znaczy, jeżeli mówimy o wyborach kopertowych, których cały system wprowadzenia zbudowanie systemu, który wprowadzał te wybory kopertowe, jest bardzo prosty.
Tak, dlatego ja też nie rozumiem, po co tu komisja śledcza, tu wystarczy sąd i ocena po prostu konkretnych decyzji, czy one były zgodne z prawem, czy nie.
Żeby w szybki sposób pokazać patologię państwa PiS. W jaki sposób podejmowano decyzje i w jaki sposób je realizowano. Kto podejmował te decyzje? Czy podejmowane były na Nowogrodzkiej? Czy to prezes Kaczyński decydował o tym, w jaki sposób przeprowadzać, przyspieszać wybory i jak organizować wybory kopertowe? Komu zlecał to? Czy był to premier Sasin, czy premier Morawiecki? Tu trzeba bardzo twardo odpowiedzieć i pokazać. I dlatego będziemy to robić. To nie wszystkim będzie się podobać oczywiście. Na pewno nie tym, którzy będą wzywani i będą musieli o tym opowiadać, ale mówiliśmy o tym wcześniej przez te 8 lat. Nie łamcie prawa, bo za to odpowiecie. To znaczy, to jest kwestia urzędnik państwa. Urzędnik państwowy musi wiedzieć, że pracuje na rzecz państwa, Rzeczpospolitej, a nie na rzecz partyjnego prezesa. Mhm. I jeżeli ktoś łamał prawo, po prostu za to musi odpowiedzieć.
Tylko czy tutaj proporcje, panie marszałku, nie są trochę niewłaściwie niewłaściwie postawione, czy nie wyglądają trochę dziwnie, jeżeli chodzi o te igrzyska i chleb? Czy nie za bardzo stawiacie na to rozliczanie w pierwszym okresie?
Ale jeszcze nie ma rządu naszego. Mhm. Ale panie redaktorze, no proszę zobaczyć.
No jedno z pierwszych ustaw to te dotyczące uchwał.
No tak, ale to jest nasze zobowiązanie kampanijne. My nie możemy powiedzieć, słuchajcie, na razie się zajmiemy...
Pełna zgoda, jasne.
Budżetem się zajmiemy zaraz, jak go otrzymamy i powołamy rząd. To wszystko musi być wszystko w kolejności. To jest naprawdę ważna rzecz. My nie możemy uznać, że to, że się nic nie stało przez te 8 lat. Stało się bardzo poważnie. Było wykorzystywanie państwa do celów partyjnych i chcemy to po prostu pokazać i ukarać tych, którzy to robili.
Panie marszałku, w nowym rządzie Platformy Obywatelskiej czy nowej koalicji mają zasiąść najprawdopodobniej 4 kobiety. Nie za dużo.
To jest... Pewnie jeszcze nie jest zamknięta liczba i ten parytet nie jest jeszcze ustalony. Jestem zwolennikiem obecności kobiet w polityce, w pierwszej linii. No ale to zawsze nie jest łatwe, jeżeli ustalenia są koalicyjne. No trudno narzucić, prawda?
Chociażby PSL ma samych mężczyzn.
No to zawsze utrudnia i to wtedy burzy od razu tę walkę o parytet, ale panie będą na pewno są na poziomie władz klubów wszystkich parlamentarnych. Ja widzę dużo kobiet w Sejmie, dużo w Senacie i są aktywne i są na pierwszej linii.
Na pierwszej, to skromnie właśnie.
Ale jaka będzie, poczekajmy, że jak rząd powstanie, zobaczymy, jakie będą liczby.
Powinno być ich więcej niż 4?
Wie pan, powinno być, ja uważam, że ministerstwo to jest odpowiedzialność. Każdy minister, kobieta czy mężczyzna powinna mieć dobry pomysł na funkcjonowanie ministerstwa. To jest najważniejsze.
To o jednym ministrze jeszcze chwilę porozmawiajmy. Radosław Sikorski ma zostać szefem MSZ-u. Ponownie ma nim zostać, bo już przez wiele lat był na tym stanowisku. No i wiele miesięcy temu holenderskie media informowały o prawie 100 tysiącach euro rocznie za zasiadanie w Radzie Programowej pewnego forum międzynarodowego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 100 tysięcy euro rocznie, przypomnę, Radosław Sikorski za doradzanie tam ma otrzymywać. Będzie łączył tę fuchę, tak można nazwać?
Bo to historyczna sprawa i rzeczywiście już jest ta współpraca jego, o której pan redaktor mówił.
Ale był europosłem.
Zamknięta. Był na lejto i było to sprawdzane. Przecież wiemy, że OLAF jest instytucją, która sprawdza finanse eurodeputowanych i to jest bardzo restrykcyjna instytucja.
Czyli ja nie twierdzę, że łamał prawo, tylko i on w oświadczeniach majątkowych o tych kwotach oczywiście informował.
Tak.
Tylko pytam, czy to jest na pewno właściwe, żeby szef polskiej dyplomacji
uważam, że
tak potężne pieniądze dostawał
ze
Zjednoczonych Emiratów Arabskich. No, on parę lat temu je dostawał.
Ale, no dobrze, ale sprawa jest zamknięta. Ta kwestia jest oceniona przez jego pracodawcę poprzedniego, czyli Parlament Europejski. Jeżeli sprawa jest zamknięta, nie sądzę, nie wydaje mi się, żeby łączył, miał jakąś ochotę, żeby mógł łączyć dzisiaj te dwie sprawy. Kwestia doradzania i prowadzenia polskiej polityki zagranicznej.
A ryzyko, że będzie się odwdzięczał?
Potężne
pieniądze, które zarabiał?
Pracował,
nie wiem jak...
zarobił pieniądze, ujawnił w oświadczeniu majątkowym. Zostało to zaakceptowane przez Parlament Europejski. Czego można chcieć więcej? Sprawa jest zamknięta. Dzisiaj jest, czy za chwilę będzie polskim ministrem spraw zagranicznych. Polskiej polityce zagranicznej potrzebny jest nowy początek i ja jestem zadowolony bardzo z tej kandydatury.
Ale on był lobbystą Emiratów?
Nie sądzę, bo to lobbyści są zatrudnieni, tak jak niektórzy politycy, czy byli politycy, robią takie rzeczy, podpisują umowę z poszczególnymi firmami. On był czynnym politykiem, bo polityk, był politykiem, był posłem europarlamentarzystą. Także to nie jest kwestia lobbingu, tylko kwestia takiego klasycznego udziału w konferencjach i doradzania. Tam to wszystko było dokładnie opisane i w tych mediach, i w jego oświadczeniu.
Panie marszałku, to o przyszłego premiera najprawdopodobniej Donalda Tuska zapytam. Wczoraj rozmawiałem z Pawłem Piskorskim, mówił, że w partyjnej polityce Donald Tusk jest dyktatorem. Tak widzi pan dzisiaj jego rolę w partii? To jest dyktator, absolutnie twardą ręką rządzi, niepodzielnie zupełnie?
Zawsze jest tak, że w Platformie Obywatelskiej przewodniczący ma dużo do powiedzenia i mocno trzyma kierownicę. Tylko tutaj dzisiaj mamy ugrupowania, cztery ugrupowania tworzą koalicję parlamentarną. To tutaj potrzebna jest współpraca i takie zaufanie, budowanie relacji na podstawie jednak zaufania, a nie dominacji.
Bo czyli to nie będą rządy silnej ręki?
Nie ma takiej możliwości, żeby rząd był skonstruowany jednopartyjnie, że to będzie tak, i że, tak jak było jeszcze przy Kaczyńskim, który nie dość, że albo był wicepremierem, albo był poza rządem, a wydawał dyspozycje.
No ale i Donald Tusk wcześniej to też miał jednak mały PSL jako koalicjanta,
a teraz ma cztery ugrupowania.
Bez rządu poza platformą.
I bez których bardzo trudno zbudować skuteczną politykę, za to z tego będziemy rozliczani. Tutaj musi być partnerstwo i zaufanie. To będzie klucz.
To, panie marszałku, na koniec jeszcze jedna sprawa. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski dzisiaj w Superekspresie apeluje do ministrów, najprawdopodobniej, wszystko na to wskazuje, tymczasowych w tym nowym gabinecie premiera Mateusza Morawieckiego, żeby oddali swoje przyszłe odprawy, bo mają za te dwa tygodnie pracy dostać odprawy. Ci, którzy dalej nie będą pracowali, ci, którzy nie przejdą do Sejmu na przykład, którzy nie są już w Sejmie, bo wtedy wyrównanie jakieś tylko mniejsze, ale część odprawy w wysokości jednej pensji dostanie. Ksiądz Tadeusz Sykowicz-Zaleski mówi, że oddali na cele charytatywne.
To bardzo jest szlachetny apel. Ten rząd jest w ogóle nieporozumieniem, ten dwutygodniowy czy kilkunastodniowy. Ja myślę, że powinni wsłuchać się w ten apel i w ogóle najlepiej nie pobierać, bo oni po prostu nawet nie podejmą pracy, więc...
No pracę jakąś tam podejmą.
Lub nie, no ale jaką pracę podejmie minister...
No minister infrastruktury spotyka się z protestującymi.
A minister bez teki, jaką pracę podejmie?
Minister bez teki, ale to jeden jest minister bez teki, okej.
Dwóch ministrów bez teki.
Jeden chyba, Jacek
Ozdoba. Dwóch, jeszcze pani Antos. Znaczy, gdzie oni mają pójść do pracy? Znaczy, bądźmy poważni.
No do kancelarii premiera, pewnie tam jakiś gabinecik.
Ktoś tam będzie, szukają gabinetu na te 10 dni. Niech posłuchają apel, niech wsłuchają się w apel księdza Isakowicza.
I powinni
nie powinni po prostu, tak? Znaczy, w ogóle się nie zajmować przyjmowaniem pieniędzy, bo to nie jest żadna praca, tylko kilkunastodniowa męka.
A mówił to Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej. Dziękuję. Za chwilę internetowa dogrywka, Sedna Sprawy, słuchaczom Radia Plus życzymy. Dobrego dnia.
Radio Plus. Sedno Sprawy.
Grzegorz Schetyna jest cały czas z nami. Panie marszałku, polityką uznało Donalda Tuska najbardziej wpływowym człowiekiem w Europie. Przesadzają trochę?
No, mi się wydaje, że to jest taka bardziej... docenienie tej roli zwycięstwa opozycji demokratycznej w Polsce, ale też taka projekcja na następne miesiące. Uważam, że będzie od 14-15 grudnia, od tego szczytu w Brukseli, jednak polska polityka i Tusk personalnie będziemy mieli spory wpływ na politykę europejską, i to tylko dobrze. Będziemy odbudowywać w bardzo takim intensywnym tempie pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Ważne.
Ale pan powiedziałby dzisiaj, Donald Tusk jest najpotężniejszym człowiekiem w Europie?
Nie, bo Polska jest w takim miejscu, Polska musi wrócić do tego pierwszego szeregu krajów, które decydują przy stole o polityce europejskiej, o relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, o polityce dalekowschodniej, o sprawach krytycznych, najważniejszych, tak?
O polityce dalekowschodniej Polska miała taki znaczący głos.
Unia Europejska, Chiny w kontekście relacji amerykańsko-chińskich. Znaczy o globalnych rzeczach Unia Europejska będzie się wypowiadać i polski głos jest ważny. Tak jak mówiliśmy, polityka wschodnia, europejska polityka wschodnia powinna być pisana, jej pomysł, koncepcja powinna być pisana w Warszawie. I tak się stało. Mieliśmy wpływ na tę politykę przez lata.
Czyli tutaj Donald Tusk jest emanacją, jakąś twarzą po prostu Polski silniejszej w Europie.
Ma wielką szansę, żeby polską politykę wprowadzić i stworzyć z niej poważny wpływ na politykę europejską, Unii Europejskiej jako takiej.
Panie marszałku, a jeżeli chodzi o relacje Platformy Obywatelskiej, ale też Donalda Tuska z Brukselą, z Berlinem, politycy Prawa i Sprawiedliwości zarzucają od lat, od zawsze w zasadzie takie relacje mało symetryczne, powiedzmy, jakieś podporządkowanie, uległość zbytnią. Czy to jest tak, panie marszałku, że Platforma płynie z głównym unijnym nurtem i siła Platformy, jeżeli chodzi o Europę, polega na tym, że po prostu nie sprzeciwiacie się temu najczęściej, czego chce Bruksela.
Jest kompletnie inna sytuacja teraz niż ta w 2015 roku, kiedy zostawialiśmy władzę. Europa inaczej wygląda. Jest inna sytuacja w Niemczech wewnętrzna. Niemcy nie mają tak silnego rządu i tak silnego kanclerza, jaką była Angela Merkel. Kanclerz Scholz nie ma takiej pozycji w Europie. Dużo się zmieniło przez te 8 lat. Polska nie wykorzystała szansy bycia w pierwszej linii europejskiej polityki. My wrócimy do tej pierwszej linii. My potwierdzimy, że Polska jest jednym z największych krajów Unii Europejskiej, wspólnoty europejskiej i chce mieć wpływ i będzie miała wpływ na politykę europejską. I to jest dzisiaj rola Polski. Nie szukać symetrystycznych czy symetrycznych relacji z poszczególnymi krajami, tylko z pomysłami, ofensywnymi pomysłami być w pierwszej linii. To jest możliwe, bo my dzisiaj mamy ogromny kredyt zaufania od całej wspólnoty europejskiej. Wygraliśmy wybory, odsunęliśmy PiS od władzy. To jest ogromny kredyt zaufania, który pokażemy i który będziemy politycznie realizować w najbliższych miesiącach i latach tej kadencji. Mam nadzieję, że przyszłej także.
To te pomysły Platformy Obywatelskiej, jeżeli chodzi o Unię Europejską, o Polskę w Unii Europejskiej, to na czym ta różnica ma polegać? Poza tym, że zaklęcia, ogólne sformułowania, że chcecie, żeby Polska więcej znaczyła, bo nie chcecie, żeby wróciła do pierwszego szeregu, ale to, panie marszałku, w jakich obszarach, jeżeli chodzi, jedną z głównych rzeczy jest na przykład klimat, tak? Fit for 55.
To na pewno.
Tutaj możliwe ograniczenia. Czy tutaj polityka polskiego rządu zmieni się, jeżeli chodzi o... Czy będzie polski rząd chciał zmienić politykę unijną w tym obszarze?
My musimy zrobić audyt z tych wszystkich aktywności i braku aktywności polskiego rządu przez te ostatnie 8 lat polskich rządów. Natomiast uważam, że te kwestie, tak jak pan mówi, transformacji energetycznej, tutaj jest niezbędne polski głos i wykorzystanie, zbudowanie lobby tej Europy Środkowej i Wschodniej. Tak samo w relacjach z Ukrainą, jeśli chodzi o ukraińskie zboże. Musimy mieć dużo własnych pomysłów, które wprowadzą na agendę europejską rzeczy ważne dla naszej części regionu.
Ale wy już je macie, panie marszałku? Będziecie je mieli?
Nie, czy mamy, bo rozmawiamy o tym od miesięcy. My musimy przekonać całą politykę europejską do tego, że głos krajów Europy Środkowej jest równie ważny jak tej zachodniej.
Tylko, panie marszałku, ale konkretnie, cokolwiek, co ten głos ma wyrażać? Co ma mówić? Jaka treść ma kwestia,
na przykład...
Dzięki temu silnemu głosowi.
Ale tak jak mówię, to jest kwestia bezpieczeństwa, to jest kwestia na przykład ukraińskiego zboża. Tak? Znaczy, to jest kwestia zbudowania koalicji krajów, które były... których głos nie był słyszany. My jesteśmy dzisiaj... jako Polska, znowu wracamy, chcemy wrócić na pozycję lidera Europy Środkowej. Chcemy być pomostem między Europą Zachodnią a Europą Środkowo-Wschodnią. Tak jak było, kiedy powoływany został i realizowany przez nas trójkąt weimarski. Chcemy odbudować Grupę Wyszehradzką. My dzisiaj tych rzeczy na agendzie będzie wiele. Tylko żeby proszę dobrze to zrozumieć. My nie możemy wejść od razu i powiedzieć, wszystko się musi zmienić. My chcemy i będziemy tę politykę zmieniać w sposób taki systematyczny, ale mamy pomysł na to, żeby wrócić do pierwszej linii. Usiąść znowu przy stole. A nie być krajem, który jest ze wszystkimi skonfliktowany, bardziej lub mniej.
Panie marszałku, czy wyborcy Platformy Obywatelskiej mogą sobie wziąć wasz program i patrzeć na te wszystkie obietnice teraz i myśleć, faktycznie to już za chwilę wszystko się wydarzy. Czy może pan powiedzieć, że program Platformy Obywatelskiej zostanie zrealizowany?
Tak, 100 konkretów. Dzisiaj jadąc tutaj do pana redaktora, do studia, rozmawiałem z panem taksówkarzem, który mówi, że czeka na realizację konkretów. Tak, cytował konkrety i że czeka na ich realizację.
100 konkretów, one będą zrealizowane?
Oczywiście, to jest nasze zobowiązanie, wie pan, to nie jest...
No ale w umowie koalicyjnej w konkretach macie na przykład podwyżki dla nauczycieli, konkretne wartości, czy w administracji publicznej.
Procenty,
w umowie koalicyjnej jest powiedziane podwyżki.
No tak, ale to już akurat, jeśli chodzi o 30% dla nauczycieli, to by jest punkt, który będzie i u nauczyciele, i strefa budżetowa. to jest wpisane do programu i do realizacji przez koalicję. Oczywiście jest tak, że my musimy poprawić budżet, musimy go znowelizować, musimy go w ogóle przyjąć.
Ale to w przyszłym roku będzie wszystko kwota wolna, podwyżki?
Wszystko od razu oczywiście nie, ale te rzeczy będziemy rozpisywać, umawiamy się na 4 lata kadencji, a nie na jeden budżet. Także to,
co na razie nie w takim razie?
Znaczy, co na razie tak, panie. Zawsze,
na razie tak.
Zawsze,
podwyżki na razie.
Na pewno
tak?
Podwyżki, muszą być podwyżki, oczywiście. Czy kwota wolna, czy od razu się w tym budżecie, do którego będziemy siadać za chwilę, będziemy mogli zrobić, będzie bardzo trudno. Ale podwyżki muszą być, tak? Znaczy podwyżki te przede wszystkim dla nauczycieli.
Panie Szanko, czy wy nie za bardzo weszliście w licytację z Prawem i Sprawiedliwością na obietnice dla wyborców i czy teraz nie jesteście zakładnikami tych swoich obietnic, bo gdyby chcieć to wszystko zrealizować?
Wygraliśmy wybory. Mhm. Znaczy, tu nie ma kalkulacji. Wygraliśmy wybory. Polacy od nas oczekują konkretnych rzeczy i będziemy to realizować. Będziemy się komunikować, będziemy z nimi rozmawiać. Mniej od niczego nie uciekniemy. My nie mówimy, nie da się. My mówimy, zrobimy to. To jest tylko czas, kwestia czasu i konsekwencji działania. Jesteśmy gotowi do przejęcia rządu w Polsce.
Ale jeżeli chodzi o umowę koalicyjną, panie marszałku, to ona nie jest zbyt ogólna, to nie jest taki zabieg, który pozwoli chociażby od tych 100 konkretów odejść, bo tutaj już jest dużo mniej konkretnie.
Konkrety nie będą w porozumieniu koalicyjnym, który zawsze jest pewnym obrazem porozumienia. Konkrety będą w budżecie, do którego siadamy i nad którym będziemy pracować. Tam będą konkrety i tam będzie realizacja naszych wyborczych zapowiedzi.
A mówi to Grzegorz Schetyna, dzisiaj senator Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, były szef Platformy i marszałek Sejmu. Dobrego dnia panu marszałkowi życzę. Dziękuję państwu bardzo. Dobrego. Dziękujemy za uwagę.
Radio Plus. Sedno sprawy.